Naszym gościem jest pani minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani minister, mamy już nowy rok 2016, więc czego życzyłaby pani jako ta, która organizuje pracę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrom, pani premier, no ale tym samym także obywatelom?
Jasne, no pewnie tych życzeń jest bardzo wiele. Jesteśmy w takim okresie, można powiedzieć, świątecznym, bo przed nami też wielkie święta objawienia, ale i też czas pracy już od poniedziałku w nowym roku i w nowych okolicznościach. Na pewno tego, czego byśmy sobie życzyli, to spokoju i tego, co Państwo nam też serwujecie, mówię o słuchaczach Radia Maryja i nie tylko już dobrych osób na co dzień, czyli dobre słowo i przede wszystkim takie potwierdzenie, żebyśmy trwali w tych postanowieniach i w tych zamierzeniach, które rozpoczęliśmy i które konsekwentnie realizujemy. Także myślę, że przede wszystkim to, żeby w sposób niezakłócony można było docierać do naszych rodaków, do naszych obywateli z informacją o bardzo konkretnych przedsięwzięciach, na które umówiliśmy się z Państwem jeszcze prowadząc kampanię wyborczą, a które już chcemy konsekwentnie zrealizować, co na pewno łatwe nie jest, ale to nie znaczy, że nie jest niemożliwe. Natomiast to, czego byśmy sobie dzisiaj chyba życzyli w świetle tego, jadąc dzisiaj do pracy, słyszałam tyle przykrych informacji, w jaki sposób jesteśmy odbierani przez media zagraniczne, w szczególności media niemieckie, w jaki sposób nam się grozi, że nie wiem, może będą jeszcze nawet jakieś sankcje związane z umniejszaniem naszego głosu w Unii Europejskiej. W związku z tym, że chcemy wprowadzić i wprowadzamy reformy, które przede wszystkim mają być przyjazne zwykłemu obywatelowi, a nie tylko grupie ludzi, która okazuje się zaczyna być grupą ludzi bardzo wpływowych gdzieś tam poza granicami naszego kraju. Więc życzyłabym sobie, żeby wszyscy obywatele, wszyscy życzyli dobrze Polsce, bo okazuje się, że niestety część z naszych obywateli chodząc i płacząc w rękach, nie wiem, przewodniczącemu Komisji Europejskiej czy innym przewodniczącym, narażają nasze państwo na dosyć poważne i nieuzasadnione niczym szykany. I myślę, że jeśli mamy życzyć dobrze, to przede wszystkim, żeby te życzenia były dobre dla naszego kraju. My w swojej konsekwencji chcemy wytrwać i na pewno życzenia zdrowia to będą najbardziej odpowiednie i najwłaściwsze na ten moment, bo przed nami bardzo dużo równie wytężonej pracy, jak w ostatnie półtora miesiąca naszego urzędowania.
Pani minister, a jaki jest ten kalendarz tych głównych reform, o których pani wspomina?
Tak, Rada Ministrów zbiera w tej chwili wszystkie możliwe informacje, wszystkie możliwe po zorganizowaniu się, bo rzecz jasna objęliśmy nasze urzędy 16 listopada, ale samo objęcie to nie znaczy zorganizowanie. Przypomnę, że zmieniliśmy w międzyczasie kilka ustaw, w tym ustawę bardzo ważną, jaką jest ustawa o działach. I tutaj stworzyły się trzy nowe ministerstwa, tak jak Ministerstwo bardzo ważne Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, bardzo ważny dział z punktu widzenia rozwoju naszego państwa, czy Ministerstwo Infrastruktury, które ponownie zostaje oderwane od tego dużego, niewydolnego tworu, jaki stworzył Donald Tusk, jak Państwo pamiętacie, z panią minister jeszcze ówczesną Bieńkowską, czyli Ministerstwo Infrastruktury. Nasze drogi, koleje, te wszystkie elementy, które są bardzo ważne z punktu widzenia też rozwoju ekonomicznego i gospodarczego naszego kraju. No i wreszcie Ministerstwo Energii, niezwykle kluczowe też z uwagi na rozwój, więc te ministerstwa są w fazie również organizacyjnego tworzenia się, ale tym niemniej już są bardzo intensywne ustalenia i rozmowy dotyczące planu pracy Rady Ministrów, a plan pracy to jest emanacją takiego planu pracy, jednym z elementów, ale takich najbardziej widocznych, to jest przyjęcie ustaw konkretnych, które w ciągu na najbliższego przynajmniej pół roku chcielibyśmy przeprowadzić naprzód przez rząd, a potem przez polski parlament. I w tej chwili obok tych najpilniejszych, które zresztą do których wypowiedziała się jasno i dobitnie pani premier Beata Szydło podczas swojego exposé, te już realizujemy i to jest kwestia dotycząca na przykład 500 zł na każde dziecko. Przypomnę, że ma być to zmiana filozofii, czyli inwestycja w rodzinę, inwestycja, a nie tylko wsparcie. I to już jest w fazie konsultacji społecznych, bardzo ważnego elementu, bo życie ze sobą niesie różne przypadki i ważne, żeby wszystkie wątpliwości, również od obywateli, a nie tylko od instytucji, zebrać w jednym miejscu i jeszcze raz króciutko przeprocedować, tak żebyśmy nie popełnili żadnego błędu albo żeby komuś, Panie Boże, nie stała się z tego powodu krzywda i aby to był taki projekt, na którym przede wszystkim żadna rodzina nie straci, bo rodziny przecież pobierają z różnych, z przyczyn różnych i wynikających z różnych okoliczności, jak na przykład chociażby niepełnosprawność, czy kwestia dotycząca złych warunków ekonomicznych, różnego rodzaju zasiłki, a więc tutaj ważne jest, aby nikt na tej inwestycji w rodzinie, broń Boże, nie stracił. Przypomnę, że powstało też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celowo postawiliśmy już nawet w nazewnictwie tej rodziny i właśnie Ministerstwo Rodziny, tak aby tą rodzinę postawić jako priorytet. I te pierwsze projekty, które mam nadzieję uda się też uchwalić w krótkim czasie, tak jak kwestie na przykład, i to już jest to projekt, który znajduje się w Sejmie, zakaz odbierania dzieci ze względu na trudne warunki ekonomiczne, czyli pierwsze te elementy, o których mówiliśmy, zostały już albo napisane, albo są w fazie konsultacji, albo właśnie są już w polskim parlamencie i za chwilę staną się faktem do stosowania przez wszystkie urzędy i wszystkich urzędników i nas wszystkich, bo będą obowiązywać erga omnes. Ale to są też bardzo ważne projekty dotyczące, no część już jest przyjęta, jak Państwo wiecie, przy dużej burzy, oczywiście tych, którzy myślę, że nie do końca dobrze życzą Polsce albo tej dużej części społeczeństwa, która była przez, można powiedzieć, te 25 lat transformacji po prostu wykluczona. I w tej sytuacji ten opór tego establishmentu, który ma duże przełożenia na wszystkim na media, które starają się być opiniotwórcze, podnoszą ten krzyk i jakby próbują burzyć spokój w społeczeństwie, który powinien być i który powinni zrozumieć, że Polska jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Więc te projekty Państwo będziecie widzieli w internecie, również plan pracy Rady Ministrów na najbliższe pół roku. Jutro również jest posiedzenie, mamy co tydzień, bardzo regularnie i myślę, że za chwileczkę już tą fazę organizacyjną będziemy mieli za sobą, choć jeszcze mamy tutaj bardzo dużo takiej pracy stricte organizacyjnej, żeby to, co jest bardzo ważne, czyli żeby podejść do tych zmian w sposób też bardzo profesjonalny, potrzeba też dobrej organizacji.
A czy przygotowani są też Państwo w nowym roku na takie rozhuśtanie, rozkołysanie Polski? Grzegorz Schetyna, który został jedynym kandydatem Platformy Obywatelskiej na przewodniczącego, w ujawnionych taśmach mówi, że naszą aktywnością będzie ulica. Wyprowadzimy milion ludzi na ulicę po to, by protestować przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości.
No cóż, opozycja zapowiedziała już, że nie będzie opozycją konstruktywną. Widzimy, że nie przekłada się ich jakaś aktywność na projekty właśnie ustaw, konkretnie tam, gdzie powinniśmy rozmawiać, bo miejscem do rozmowy nie powinna być ulica, tylko powinien być parlament. Tam nas ludzie wybrali. Tutaj powinny się zderzać różne pomysły i wybierać z tych pomysłów te, które są najlepsze dla wszystkich, prawda? Jeszcze raz powtórzę, a nie tylko dla wąskiej grupy wybranych. Ponieważ Platforma Obywatelska tak naprawdę, i to możemy już podsumować po tych półtora miesiąca funkcjonowania, czy dwóch miesiącach od wyborów, oni się po prostu obrazili na społeczeństwo i na to, że nie zostali wybrani. I w tej chwili nie pozostaje, ponieważ jak gdyby są, delikatnie mówiąc, mało wydolni w sensie, no zresztą 8 lat ostatnich pokazało, gdzie oni urzędowali. Więc podobało im się urzędowanie w sobie i przyjaciele w kilku innych przybytkach i nie bardzo teraz wyobrażają sobie, jak ma wyglądać ich życie. Zatem oni, wiedząc, co tracą w cudzysłowie, zaczynają w to wszystko próbować manipulować i montowywać część swojego elektoratu, bo przypomnę, że nie wszyscy chyba zgadzają się tutaj z ich stylem działania, który oni zapowiadają. Dlatego, że nawet jeżeli popatrzymy to, co stało się ostatnio w Poznaniu, przecież tam Platforma Obywatelska ma jakieś gigantyczne słupki poparcia, a wyszło tylko, nie wiem, około, prawda, nie wiem, 1,5 czy 2 tysiące osób na ten mróz. W związku z tym, no, gratulować, pełna determinacja po to, żeby bronić tak naprawdę nie sprawy, nie idei, tylko swoich kolegów pod płaszczykiem takiego hasła, które budowali, obrony demokracji. Tylko jak się głębiej pytamy, gdzie ta demokracja jest zaburzona, co takiego się stało w twoim domu, czy co takiego się stało w twoim życiu, że aż masz tą determinację wychodzenia na ulicę, no to już nie bardzo tą odpowiedź uzyskujemy. Więc ta cała wrzawa wokół Trybunału Konstytucyjnego i wokół tych kilku osób, które no, jednak próbują się postawić ponad polskim parlamentem i stawać się trzecią izbą polskiego parlamentu, powoduje, że ta narracja, którą Platforma Obywatelska od kilku tygodni próbuje przeprowadzać, a teraz wzmocniona przez samego Schetynę, nagranego zresztą przez kumpli, w związku z powyższym on jakby nie kryje, że chcą prowadzić politykę destrukcji, absolutnej destrukcji wyprowadzania ludzi na ulicę. Natomiast nie dokładają wysiłku intelektualnego w polskim parlamencie, żeby rzeczywiście ustawy czy konkretne propozycje przedkładać do nas w parlamencie pod rozwagę, pod dyskusję, pod rozmowę. Być może tworzyć jakieś zespoły, ale naprawdę merytoryczne, a nie takie, które będą tylko i wyłącznie siały zamęt. Zresztą jak widzę po przygotowaniu, pozwolę sobie na taką obserwację, na takie wnioski z obserwacji, przygotowanie niektórej, czy wyselekcjonowanej w mojej ocenie, tak mi się wydaje, grupy posłów, którzy gdzieś tam odczytują z kartek pytania, nie do końca chyba rozumiejąc, co na tych kartkach mają napisane, no to już pokazuje, że pewnie został tam utworzony jakiś zespół, który ma tą sprawę w sposób PR-owski przeprowadzać. Żadnej nie widzę tam myśli, która byłaby skierowana na troskę o dobro wspólne i dlatego tutaj warto też z ludźmi rozmawiać, nawet tymi, którzy, no powiedzmy szczerze, nie mają takich poglądów jak my, ale zwrócić im uwagę na to, że mogą być w łatwy sposób zmanipulowani, że w tej sytuacji tak naprawdę to jest obrona dobrego samopoczucia Platformy Obywatelskiej, które miała do tej pory, a tak naprawdę oni nie zrozumieli, że tą czerwoną kartkę to już dało społeczeństwo w roku ubiegłym podczas wyborów i że czas się uspokoić i zająć pracą w opozycji konstruktywną. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne. Podobnie Nowoczesna, no bo to już pan poseł Patryk Jaki z mównicy zwrócił mi uwagę, że potrafili poprosić ponad 120 razy o przerwę, natomiast nie złożyć żadnego konkretnego projektu ustaw, ale jak się nie ma pomysłu na Polskę, bądź jakąś formację polityczną nie tworzy idea, ale jest to na przykład związek jakichś luźnych osób, czy też związek osób, których łączą tylko i wyłącznie jakieś interesy, to trudno wtedy o pracę taką ideową, koncepcyjną dla kraju. I prawdopodobnie z taką opozycją będziemy mieli do czynienia. Naszą rolą i zadaniem jest być konsekwentnym i przede wszystkim szanować naszych wyborców i myślę, że również ci, którzy na nas nie głosowali, a którzy za chwilę, bo to jest oczywiście proces, to wymaga pewnego czasu, ale będą odczuwali pozytywne zmiany, będą odczuwali już skutki tych dobrych zmian. Myślę, że też nie będą za bardzo chcieli na ten mróz wychodzić z domu i jakby protestować w obronie dobrego samopoczucia tych, którzy te wybory przegrali, którzy przez 8 lat, tak jak powtarzam, bardzo dobrze się bawili. No, ja prosty przykład. Naprawdę, szanowni państwo, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj z kancelarii wyjść o godzinie 16 i grać w piłkę. Nie mam na to szans. Wychodzę 22, czasami 23. Mogą tutaj współpracownicy poświadczyć. I jeszcze wydawałoby się, że można by pracować do rana i jeszcze nie kończą się problemy, sprawy różne, które należy tutaj załatwiać, należy rozpatrywać, należy omawiać i należy nimi się zająć w trosce o obywateli. Tego jest całe multum pozostawione nam tak naprawdę do załatwienia. I stąd ci państwo cierpią na syndrom utraty władzy, to tak powiem tylko delikatnie. I próbują teraz jakby manipulować tą częścią swojego elektoratu, która już chyba dawno została zmanipulowana i dzisiaj tak naprawdę ma problem z włączeniem takiego osobistego myślenia. I z tym możemy mieć do czynienia. Przestrzegam jedynie przed tym, żeby przestać donosić na własny kraj do różnego rodzaju agent Unii Europejskiej i wypłakiwać się, tak jak powiedziałam, w rękaw różnego rodzaju komisarzy, którzy natychmiast to podchwytują. I to, co w tej chwili na przykład wypisuje prasa niemiecka, to jest absolutny skandal. Ja uważam, że donoszenie na własny kraj dlatego, że własny kraj zaczyna dbać o zwykłych, szarych obywateli, no pokazuje, na jakim poziomie ci państwo jeszcze próbują działać, a więc jak nie mogą tutaj wewnętrznie, bo jakoś widzą, że Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy nie traci poparcia, że coraz więcej z państwa gdzieś nawet na ulicy, nie wiem, w sklepie, gdziekolwiek państwa, w kościele spotykamy, to jest komunikat jeden. Proszę się trzymać i proszę robić to, co chcecie, bo my tak chcemy. I oni widzą, że jakby to poparcie nie spada, mimo iż tutaj gdzieś w kuluarach mówią, że to jest jakiś fenomen, że to jest niemożliwe, że już po tych całych awanturach powinniśmy tracić. Tak się nie dzieje. To znaczy, że mamy akceptację zwykłych Polaków i na tym nam najbardziej zależy. Natomiast co do panów komisarzy i całej znakomitej reszty, no powinniśmy tutaj wypunktować tych, którzy po prostu donoszą na własny kraj.
Grzegorz Schetyna właśnie na tych taśmach mówi także o swojej interwencji w Brukseli. Przed świętami jeszcze słyszeliśmy o tym, że pojechał po to, żeby właśnie o Polsce się źle nie mówiło i tak dalej, i tak dalej. A z tych taśm wynika, że Grzegorz Schetyna i jego koledzy z Platformy Obywatelskiej nie byli przygotowani do argumentowania o tym, jak źle jest w Polsce i po prostu prosili swoich kolegów komisarzy o to, żeby dali im jeszcze czas na to, by bardziej przygotowali się do donosów na Polskę.
Tak, dokładnie. Bardziej przygotowali się do donosów na Polskę, być może bardziej jeszcze, nie wiem, zorganizowali tutaj, jak ten donos można wzmocnić, w jaki sposób poinstruować swoich, jak myślę, kolegów europarlamentarzystów, jak jeszcze skuteczniej dołożyć Polsce na arenie międzynarodowej. Tak naprawdę, jeśli ten wizerunek jest taki, jaki jest, no to trzeba popatrzeć na to, kto ten wizerunek kreuje, kto ten wizerunek podsyca i komu zależy na tym, żeby media zachodnie, ale i też jakby ten szefowie zachodnich, różnych unijnych i nie tylko agent, taki również wizerunek kreowali, komunikowali innym obywatelom innych krajów. No to jest absolutny skandal i odkryli swoją kuchnię tak naprawdę i swoje prawdziwe zamiary i to, dlaczego zamierzają tak robić. A wszystko, jeszcze raz powtarzam, robią w dobrze pojętym, w cudzysłowie oczywiście dobrze pojętym, ale w własnym interesie, a nie w interesie naszego kraju. Dzisiaj odwołują się do ugrupowań, które są ideowo zbliżone, ideologicznie może bardziej, bo idei to tam jest bardzo mało, by nie powiedzieć wcale, bo oni przez 8 lat pokazali, że nawet tych swoich idei, o których mówili, prawda, liberalnych, nie umieli wdrożyć w życie i to widać, ale ta ideologia, która ich łączy i ta destrukcja, która ich łączy, mówię tutaj o również liderach innych grup gdzieś tam właśnie chociażby w Unii Europejskiej, no to ma wszystko pomóc, żeby co, żeby w Polsce siać destrukcję, żeby w Polsce co, obalić demokratycznie wybrany rząd, bo chyba do tego to się wszystko zmierza i żeby w obronie instytucji, która z nazwy jest konstytucyjna, ale powinna właśnie taki organ konstytucyjny, jak Trybunał Konstytucyjny, powinien w sposób szczególny przestrzegać tej konstytucji. A niestety tutaj mamy spore wątpliwości, jeśli idzie właśnie chociażby o skład orzekający i o te wątpliwości, które ja miałam wobec pana prezesa Trybunału, no pokazuje, że tutaj nie chcę używać słowa mocnego jakby układ, ale niestety trzeba widzieć, że tu jest pewna grupa, która bardzo trzyma, jak gdyby, jeszcze raz powtórzę, nie pogodziła się z tym, że większość społeczeństwa powiedziała pas, nie, my chcemy zupełnie innych rządów. I oni próbują odwoływać się właśnie poprzez te swoje jeszcze możliwości, czy pewne siły, które posiadają, tak jak posłowie Platformy Obywatelskiej w polskim europarlamencie. Ale tak jak mówię, teraz to chcieli sobie tak jakby kupić czas na przegrupowanie, na zorganizowanie i na zorganizowanie ataku, jeszcze raz powtórzę, nie tyle na rząd, to jest atak na Polskę. I tak to odbieram i uważam, że naprawdę tutaj nie ma już opamiętania w tym wszystkim, ale jeśli uważają, że przynajmniej na mnie ktoś wywrze jakiś nacisk, ktoś, kto będzie pochodził z innego kraju i będzie próbował tłumaczyć mi, jak ja mam żyć, no to w moim własnym kraju, mam nadzieję, że nadal suwerennym, niepodległym, no to chyba myślę, że wszyscy się zbyt daleko posunęli w tych swoich kalkulacjach, a już pan Schetyna w tej chwili w ferworze również walki przedwyborczej o przewodniczenie w partii politycznej. No to jest to widać, że panowie myślą tylko o własnej partii, o przewodniczeniu w tej partii, o własnym interesie partyjnym, o tym, że nawet można zadawać ciosy naszemu krajowi spoza granicy. Można to przyzwalać, można to inspirować. No, to jest, krótko mówiąc, taka formacja polityczna i w tej chwili już w 100% się odkryli. Jeśli ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, to naprawdę musi być bardzo mocno, delikatnie mówiąc, zdeterminowany.
Rzecznik Komisji Europejskiej zapowiedział, że ta przeprowadzi 13 stycznia debatę na temat praworządności w Polsce. To będzie dzień po tym, jak Trybunał Konstytucyjny, i to też ciekawa zbieżność dat, przeprowadzi, czy ma przeprowadzić proces zbadania zgodności z konstytucją uchwał sejmowych. I tutaj rodzi się kolejne pytanie, czy to będzie, jeśli to jest sprzeczne z ustawą, nowelizacją ustawy, czy to będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, czy jakiegoś grona sędziowskiego, które po prostu się zbiera, a później jeszcze zapowiedziane zbadanie zgodności z konstytucją ustawy nowelizującej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, i sędzia Rzepliński mówi wprost, że jego ustawa nie obowiązuje, jego obowiązuje tylko konstytucja.
Przypomnę panu prezesowi Rzeplińskiemu, że nikomu z nas nie wolno stać ponad prawem, że wszyscy jesteśmy zobowiązani, zarówno on jako prezes Trybunału Konstytucyjnego, jak i my wszyscy, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania prawa, bo my je stosujemy. Natomiast pan, zdaje się, że pan prezes Rzepliński zapomniał, że prawo uchwala Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a my wszyscy, prezesi sądów, sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy, ministrowie i wreszcie obywatele, których obowiązuje to prawo tak, erga omnes, jak ja to mówię, czyli wszystkich, my je stosujemy. My nie uchwalamy, my musimy, w przeciwnym wypadku, gdybyśmy my sobie interpretowali prawo tak, jak chce pan prezes Rzepliński dzisiaj interpretuje ustawę, nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, przypomnę, ustawę naprawczą, no to powstałaby w kraju absolutna anarchia, bo każdy by sobie ją, jakby by to prawo interpretował w zależności od jego potrzeb i wygód. No to jest nawoływanie jawne, uważam, do tego, żeby prawa nie stosować, albo prawo, które uchwala Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ignorować i stosować prawo według ustaw, które wcześniej obowiązywało. No to naprawdę to jest bardzo zły przykład, to jest bardzo zły sygnał. I to jest, jeszcze raz powtarzam, do nawoływania wręcz do łamania prawa. No jeśli to robi prezes Trybunału Konstytucyjnego, no to nie dziwmy się, że później obraz, jaki ma społeczeństwo dotyczący w ogóle wymiaru sprawiedliwości, prawda, sądów, trybunałów, prokuratur, jest bardzo niski, że odbiór jest bardzo niski, że tak naprawdę ocena funkcjonowania tych organów jest w świetle społeczeństwa bardzo niskie. A to obywatele płacą podatki, mają prawo, i skoro oni muszą przestrzegać prawo, bo nie daj Bóg nie zapłacą złotówki tego podatku, albo pomylą się w zeznaniu podatkowym, albo nie dopełnią jakiejś formalności, ponoszą kary. Natomiast tutaj nawoływanie, że ja sobie będę rozpatrywał sprawę tak, jak uważam, bo mnie pasuje bardziej poprzednia ustawa, no to jest absolutnie, i to ja się pytam, dlaczego Parlament Europejski tego nie weźmie pod uwagę? A gdzie był Parlament Europejski? Gdzie brzmiał, jak w naszym kraju w latach poprzednich była afera za aferą i w tej sytuacji Parlament nie chciał podjąć nawet sprawy dotyczącej wyjaśnienia, czyli komisji śledczej, o które apelowała polska opozycja ówczesna, jak pamiętamy. A gdzie był Parlament Europejski? Dlaczego nie troszczył się o nasz kraj, kiedy padał przemysł stoczniowy, kiedy tak naprawdę można było pomyśleć, w jaki sposób ratować tutaj również polski przemysł stoczniowy w sytuacji, kiedy szaleje kryzys na całym świecie. No jakoś wtedy nie słyszałam ani panów z Platformy Obywatelskiej, że byli tak bardzo zatroskani w Parlamencie Europejskim, ani innych przewodniczących różnego rodzaju komisji, jak je zwał, tak zwał, ale jakoś przedmiotu troski o państwo polskie nie było. Natomiast przedmiot troski o dobre samopoczucie Platformy czy kolegów z EPP, prawda, czyli z tego ugrupowania, które jest w Parlamencie Europejskim, o tak, tutaj będą się zbierać. Ja pokażę jeden przykład. I to jest, myślę, bardzo dobry przykład. To samo próbowano robić z Orbanem, z panem Orbanem i z Węgrami. Też straszono, też były różnego rodzaju, odbywały się gremia, grożono różnego rodzaju sankcjami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym ja uważam, że zawsze chyba jest tak, i stawiam stawiam taką tezę, mam do tego prawo, że wtedy, kiedy my bronimy swojego interesu narodowego, wtedy jak gdyby Unia postrzega nas jako chyba zagrożenie, prawda? Bo nie chcemy jakby wkomponować się w tą, w cudzysłowie, polityczną poprawność Unii Europejskiej, czy tych, którzy akurat wtedy w tym Parlamencie Europejskim mają większość. Nie, no tak być nie może. Póki co naprawdę przypominam panom z Platformy, że jesteśmy suwerennym krajem i że w naszym kraju my będziemy stanowić prawo i my będziemy wymagać również, żeby ci, którzy to prawo mają stosować, a więc przede wszystkim sądy, prokuratury, urzędy, różnego rodzaju ministerstwa, mają to prawo stosować tak, jak uchwali Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest emanacja woli narodu i to suweren wybrał, kto ma w tym polskim parlamencie się znaleźć. Inną dyskusją jest to, czy poszło do wyborów 50% społeczeństwa, czy powinno pójść 70% społeczeństwa. To również na nas spoczywa, żebyśmy wielkie zadanie domowe w tej sprawie odrobili i tutaj również demokrację poprawili i są do tego różnego rodzaju instrumenty, które na pewno trzeba będzie przemyśleć i wprowadzić. Ale nie życzymy sobie, żeby ktoś odbierał przeprowadzanie reform w naszym kraju już dawno oczekiwanych, bo część z tych reform to powinna być prowadzona zaraz po 89 roku, żeby mówić o tym, że to jest łamanie demokracji, bo to nie jest pod płaszczykiem tych państwa haseł łamania demokracji, tak naprawdę pod płaszczykiem kryje się tylko i wyłącznie obrona interesów kilku panów, którzy mieli bardzo dobre samopoczucie, szczególnie w latach ostatnich, czyli w latach 2007-2015. I tak to należy diagnozować.
Powiedziała szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Beata Kempa. Pani minister, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia i również życzę wszystkiego, co najlepsze w nowym roku, samych dobrych ludzi na swojej drodze i chcę powiedzieć, że razem optymistycznie, nie bójmy się tego, że Unia nam grozi jakimś tam palcem, naprawdę róbmy swoje i myślę, że damy radę i dobra zmiana będziemy już mogli wszyscy razem odczuwać te dobre zmiany niebawem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.